Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś o konwencji PiS w Białymstoku między innymi. Mamy stać się rozwiniętym regionem komunikacyjnie i pomóc ma w tym Unia Europejska. To najważniejsze przesłanie. Czy uda się to w szybkim czasie zrealizować, skoro słynna ósemka budowana była 30 lat, a to niecałe 200 kilometrów. Myślę o połączeniu Białegostoku z Warszawą. Ponadto o zawieszonym strajku nauczycieli i okrągłym stole edukacyjnym. Kto wygrał na tym, a kto przegrał? Czy modernizacja oświaty powinna się skupić tylko na regulaminie płacowym, czy też zreformować program dający więcej praktyki życiowej i wykorzystujący nowoczesne technologie cyfrowe. Na zakończenie o propozycji prezydenta Francji Macrona, aby ze strefy Schengen wykluczyć tych, którzy nie chcą wypełniać wszystkich ustaleń Unii Europejskiej. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu poseł PiS Dariusz Piątkowski oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Zaczniemy od konwencji, która odbyła się wczoraj w Białymstoku. Zaczniemy również od posła Piątkowskiego ze względu na to, że był pan na tejże konwencji, w przeciwieństwie pewnie do pana Nikitorowicza.
No nie byłem.
No tak się składa, że generalnie politycy związani z poszczególnymi partiami bywają na swoich konwencjach wyborczych i chyba taki ta tradycja pozostanie raczej na dłużej.
No ja nie będę jej zmieniał.
No, my podobnie, także my, jak będzie konwencja PO, to my też pewnie na tej konwencji nie będziemy.
Ale komentować będziemy.
No to naturalne, każdy ma prawo do tego. Żyjemy w wolnym kraju, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i je spokojnie wypowiadać. My korzystamy akurat z anteny radiowej i staramy się to robić. Mamy nadzieję, że Państwo zechcą nas wysłuchać i albo się zgodzić, albo mieć inne zdanie niż my.
Swój komentarz mieć. Co najważniejsze w Pana opinii?
Ta deklaracja ze strony zarówno pana prezesa, jak i pana premiera mówiąca o tym, że chcemy rozwoju zrównoważonego. To, o czym Prawo i Sprawiedliwość mówi już od wielu lat. Jesteśmy przeciwni takiej koncepcji, którą proponowała nam PO, aby rozwijały się głównie duże ośrodki, w nich największe pieniądze powinny być lokowane, a dopiero potem na zasadzie roznoszenia się tego dobrobytu inne prowincjonalne fragmenty naszego kraju miałyby się też rozwijać. Ten model niestety nie sprawdził się chyba nigdzie na świecie, z tego co ja kojarzę. Bez ingerencji państwa trudno wydobyć z głębokiej biedy te obszary zapóźnione. Województwo podlaskie niestety należy do tych województw, które są nieco uboższe niż pozostała część kraju.
Chociaż ostatnio wybiliśmy się z tej ostatniej dwudziestki najbiedniejszych regionów, myślę o województwie podlaskim, najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej.
To prawda, ale to wynika głównie z tego, że w ostatnich kilku latach mamy trochę środków europejskich, ale i także zmienia się sytuacja gospodarcza Polski. Przypomnę, że nasz kraj na szczęście jest jednym z szybciej rozwijających się państw Europy. To jest kraje starej Unii, ciągle niestety zdecydowanie na wyższym poziomie gospodarczym niż my, ale dziś rozwijają się wolniej niż Polska. Polska należy do swego rodzaju tygrysów Europy i to też na pewno ma jakiś wpływ na to, jak się rozwija województwo podlaskie, ale niestety tak jak patrzę na inne statystyki, to Podlasie nie odrabia strat do innych województw, a wręcz przeciwnie, ta różnica w rozwoju gospodarczym się wręcz pogłębia. Okazuje się więc, że same środki unijne, albo że były za małe, albo że były źle lokowane, nie spowodowały zatarcia tej różnicy między naszym województwem, tymi lepiej rozwiniętymi.
Ale stąd podobnie stało się w Niemczech, tam wpompowano biliony marek i potem euro i też tej różnicy pomiędzy byłym NRD.
Nie da się w ciągu kilku lat, przepraszam oczywiście, odrobić zaległości wielowiekowych wręcz czasami, wynikających także z tej przeszłości historycznej i tu bez jakiegoś działania rządu, no będzie nam trudno na pewno pewne rzeczy zmienić.
Czyli stawiamy na dziewiętnastkę, która ma być
premier
tym wschodnim
kręgosłupem. Że potrzebne są dobre połączenia komunikacyjne, zarówno drogowe, jak i kolejowe, stąd Via Carpatia, czyli ta oś północ-południe, Via Baltica, czyli równoleżnikowo, no i Rail Baltica, która pozwoli także głównie transportowi temu towarowemu też, aby Białystok uczestniczył w tej nowoczesnej sieci komunikacyjnej. Szkoda, że nie ma u nas lotniska, ale być może połączenie kolejowe z powstającym, czy mającym powstać centralnym portem komunikacyjnym spowoduje, że także i tę zaległość będziemy w stanie...
Tym bardziej, że PLK, bo miałem okazję rozmawiać z wiceprezesem do spraw rozwoju i inwestycji, podnosi prędkość i nie będzie już rzadkością prędkość pociągu osiągana przez pociąg 200 km na godzinę. godzinę.
Tak, pierwotnie miało być 160, podniesiono do 220 w planach i stąd troszkę dłuższa przebudowa tej trasy kolejowej z Białegostoku do Warszawy.
Co pan zapamiętał? Bo pewnie się pan przysłuchiwał.
Ja tylko się odniosę na wstępie do tego stwierdzenia, że nie ma lotniska. Panie pośle, jest lotnisko tutaj nieopodal na Krywlanych. Czeka na stosowne decyzje Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Lasów Państwowych. I tutaj warto by było, żeby i posłowie PiS i rząd PiS wsparł te starania, gdyż jest to jedyne realne lotnisko, jedyny realnie istniejący pas startowy. Trzeba tutaj pomóc władzom Białegostoku, żeby jak najszybciej uruchomić to lotnisko, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Telefony, dzisiaj nawet rozmawiałem z prezesem Aeroklubu Białostockiego, panem Nosalem, który mówił, że z różnych części i Polski, i Europy, ze Skandynawii mają cały czas telefony. Kindy ruszy lotnisko w Białymstoku. Także tutaj mam nadzieję, że pan również jako przewodniczący podlaskiego PiS-u, a także osoba, która kiedyś jako marszałek widziała lotnisko właśnie na Krywlanach, wspomoże starania Białegostoku. Natomiast co mi najbardziej utkwiło, panie redaktorze, najbardziej mnie utkwiło, może taki trochę humorystyczny, powiedzenie prezesa Kaczyńskiego, że zna lepiej drogi w Polsce niż kierowcy tirów. Niż nie jeden kierowca tirów. No ja co do tego mam wątpliwości, bo to jednak jest inne doświadczenie pasażera, a inne kierowcy, inna też odpowiedzialność, jeżeli się siedzi za kierownicą. Także, no ale traktuję to, że tak powiem, z przymrużeniem oka.
Chciał tylko pokazać, że bardzo dużo podróżuje i stąd jego znajomość.
Ja rozumiem.
Na przestrzeni wielu lat jest dosyć duża.
No ale pasażerowie PKS-ów, pociągów też bardzo dobrze znają i linie.
Na pewno nie wszyscy jeżdżą Polacy tyle, co pan prezes.
A tak. Natomiast jeżeli chodzi o te zapowiedzi zrównoważonego rozwoju. Polska właściwie nieprzerwanie rozwija się od 30 lat. Ma dodatni poziom wzrostu PKB. Raz to jest szybciej, raz troszkę wolniej. Generalnie jest to średnia o wiele wyższa niż w zachodniej Europie. Niestety te zapóźnienia wynikające nie tylko z okresów PRL-u, ale i II Rzeczpospolitej, okresu zaborów, ale także z czasów I Rzeczpospolitej. Pan poseł jako historyk wie, że ta linia, że tak powiem, takiego dramatycznego podziału na biedniejszą, rolniczą część Europy, a rozwinięto gospodarczo, tak, no, przemysłowo, biegła po łabie i nawet to w Niemczech widać, że ta wschodnia część tego kraju jest gorzej rozwinięta. I pewnie to się szybko nie zmieni. Ważne jest to, że od tych 30 lat zmniejsza się dystans, ale ja tutaj widzę zagrożenie, zarówno jeżeli chodzi o budowę 19, jak i w ogóle fundusze unijne, gdyż z tych pierwszych przymiarek budżetowych wiemy, że te pieniądze dla Polski mają być zmniejszone o 1/4, prawda? No to 1/4, 1/5, no to są dziesiątki miliardów złotych i
no ale mamy
wszystkie
do czynienia w Unii Europejskiej ze zmianą akcentów przez długie lata, bo od momentu, kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, już w Unii zaczęła się debata, czy powinniśmy inwestować w biedniejsze regiony, czy zainwestować w nowoczesne technologie. I zdaje się, że teraz nowoczesne technologie bardziej zwyciężają.
Jesteśmy tak naprawdę przed dyskusją na temat budżetu unijnego. Raczej już w tej kadencji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego nie będzie on ostatecznie przyjmowany. To jest praktycznie już pewne. Jesteśmy przed głęboką dyskusją, o czym pan redaktor mówił. Tam jest w ogóle zmiana akcentów, na co pieniądze unijne mają być przeznaczone. Wraz ze wzrostem gospodarczym Polski także i nasza pozycja się zmienia i niektóre regiony, jak chociażby Warszawa z Mazowszem, tracą możliwość dofinansowania tak dużego, jak to było dotąd. Inne kraje europejskie też w tych pierwszych przymiarkach budżetu, łącznie z Niemcami, znacznie tracą w porównaniu do tych środków, które były dotąd, bo z jednej strony cieszymy się, że rozwijamy gospodarczo. Część krajów, także Unii Europejskiej, jest biedniejsza niż Polska, ale to też będzie oznaczało, że w przyszłych funduszach strukturalnych to te kraje biedniejsze niż Polska nieco zyskają, a my, zaliczając się już do tych krajów nieco lepiej rozwiniętych, stopniowo będziemy także tracili. Natomiast pan premier wyraźnie mówił o tym, że nie ma jeszcze zaklepanego planu budżetowego. Budżet musi być przyjęty jednogłośnie. My pokazaliśmy, że w wielu sprawach potrafimy budować koalicje doraźne, które pozwolą rozwiązywać problemy stawiane także i przez polski rząd. I tu też będziemy oczywiście bronili polskiego interesu. Będziemy dążyli do tego, aby jak największe środki były na to przeznaczone. Warto jednak przypomnieć, że to my kończyliśmy ósemkę, ale oczywiście ona była przygotowana także w poprzednich latach. Staraliśmy się...
Przetargi były już ogłoszone.
Tak, ja to rozumiem. Staraliśmy się doprowadzić do tego, aby jak najszybciej ta droga była wybudowana, ale my w przeciwieństwie do Platformy realnie podeszliśmy do budowy trasy S19, która w planach rządu PO-PSL przez ponad 7 lat w ogóle nie była uwzględniona i dopiero tuż przed wyborami ostatnimi do Sejmu rzutem na taśmę wpisano bez tak naprawdę środków finansowych, które miałyby zabezpieczyć nie tylko dokumentację, ale i oczywiście budowę całej trasy. My realnie tę drogę budujemy, natomiast niestety postępowania administracyjne trwają dosyć długo i zanim się rozpoczną pierwsze przetargi, to jeszcze troszkę czasu minie.
Panie pośle, no nie da się wszystkich ważnych dróg wybudować jednocześnie, dlatego była koncentracja środków na tym, żeby wybudować połączenie z Warszawą, bo ono było ważniejsze dla mieszkańców Białegostoku. I teraz przyszedł czas na budowę S19. Ona została również wpisana do inwestycji priorytetowych przez premier Ewę Kopacz. A teraz trzeba się wspólnie pracować nad tym, żeby znalazły się środki unijne na realizację tej inwestycji.
Także są te starania, żeby...
Rozumiem, w tej sprawie będziemy wspólnie działali, tak?
Do funduszu CEF.
Jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury drogowej czy kolejowej, ja myślę, że tutaj nie warto... doceniać, że tak powiem, to, co zrobili poprzednicy i kibicować, ściskać kciuki za aktualny jeszcze rząd, prawda?
Także czekamy na te pieniądze, na wpisanie między innymi 19 do CEF-u, czyli Central Europe Facility, tego programu Łącząc Europę, bo to będzie oznaczało, że są zarezerwowane w Brukseli pieniądze bezpośrednio na tę inwestycję, niezależnie jakie priorytety polski rząd przyjmie, ale miałem okazję podróżować w ostatni weekend bardzo dużo po województwie podlaskim i muszę powiedzieć, że drogi, szczególnie wojewódzkie, łakną pieniędzy i remontów modernizacji jak kania dżdżu od wielu, wielu lat na wielu drogach, między innymi trasa Sokoły-Jeżewo. No są znaki ograniczające prędkość do 60 km na godzinę, bo nie da się szybciej pojechać. Takie są nierówności.
Tam i tak fragmencik tej trasy został wyremontowany, bo ja podobnie jak prezes też dużo jeżdżę, ale raczej po województwie też dużą część dróg znam. Ale jako kierowca.
To jest wyzwanie.
No dużo dróg wojewódzkich też udało się zrobić. No chociażby ta droga w kierunku Łap do Supraśla, prawda? No można tutaj wymieniać wiele tras wojewódzkich, no ale teraz jest nowy zarząd województwa i niech się wykaże, prawda?
No ale to pokazuje również to wielkie zapóźnienie. Sporo zainwestowaliśmy, ale nawet tak duże pieniądze
potrzeby
ten postęp
są dużo, dużo większe niż środki, które dotąd przyznano poszczególnym samorządom, także i wojewódzkim. To jeszcze także wiele lat będziemy odrabiali zaległości.
Czekamy na deklaracje, pieniądze, na szybkie realizacje inwestycji, żebyśmy mogli przynajmniej po równiejszych drogach jeździć. Zajmijmy się teraz strajkiem nauczycieli. Od soboty jest on zawieszony. Dzisiaj część szkół podjęła pracę, a zatem kto wygrał, a kto przegrał?
Myślę, że wygrali przede wszystkim uczniowie i rodzice, ponieważ nie mają już tego stresu i niepewności, czy przystąpią do egzaminu maturalnego, czy nie. Są co prawda jeszcze w skali kraju jakieś...
Pojedyncze ogniska zapalne.
Tak, no niewielka liczba szkół, gdzie rzeczywiście nie było klasyfikacji. I to pokazuje, że nawet w tej sytuacji, kiedy strajk generalnie został zawieszony, to ta ustawa, którą przyjęliśmy w trybie ekspresowym, była potrzebna, aby uczniowie mogli przystąpić w tym roku do egzaminów nawet w tych szkołach, w których część nauczycieli nadal nie chce przystąpić do pracy.
To są chyba jakieś pojedyncze przypadki, panie pośle. Nauczyciele zachowali się odpowiedzialnie.
W skali kraju co najmniej kilkadziesiąt, a może więcej szkół.
We wszystkich szkołach uczniowie zostali dopuszczeni do matur, sklasyfikowani, także...
Ale w pewnym momencie Unia Metropolii Miast Dużych też apelowała do nauczycieli, żeby poszli jednak do pracy, żeby można było bez problemów przeprowadzić matury.
Tak, no bo prezydentom miast, władzom samorządowym przecież zależy na tym, żeby no, uczniowie mogli realizować swoje plany i marzenia. Ale wracając do pytania pana redaktora, ja myślę, że tutaj jest więcej przegranych. Przegrali wszyscy. Przegrał rząd poprzez swoją nieustępliwą postawę, niechęć do rozmów z nauczycielami. Po prostu zraził do siebie tą grupę zawodową. Przegrali uczniowie, gdyż nauczyciele są sfrustrowani, słabo opłacani i myślę, że to nie wpłynie dobrze na poziom edukacji.
Prawie cały miesiąc wakacji był.
Przegrani są właściwie wszyscy Polacy, bo zamiast debaty o polskim systemie edukacji, o oświacie, no mieliśmy dosyć, że tak powiem, taki kabaretowy, okrągły stół, gdzie znaleźli się tylko przedstawiciele strony rządowej lub środowiska je wspierające. Nie było tam ani ZNP, ani przedstawicieli opozycji niezależnych związków. Panie pośle, nie ma sensu uczestniczyć w imprezach propagandowych. Poważna debata o oświacie wymagałaby przede wszystkim naprawy tych błędów,
ale
które popełniła
Anna
Zalewska, pani minister edukacji narodowej, która, chcę przypomnieć, no reformowała przecież oświatę. Reformowała oświatę, została zmieniona podstawa programowa, która nas bardziej kieruje, bardziej nas kieruje ku przeszłości, prawda, i anachronizmowi, niż ku wyzwaniom współczesności.
Ale pytanie o taktykę strajkową. Czy właśnie nie trzeba było na przykład, zanim doszło do protestu, do zamknięcia szkół, że tak powiem, nawet, czy nie trzeba było właśnie zacząć od debaty i gdyby ta debata pokazywała, że nie ma porozumienia co do kierunków zmian w tym i wtedy dopiero podejmować
ale
ten protest.
Ale panie redaktorze, no to organizacja takiej debaty, czy rozmowa o podstawie programowej, czy przyszłości polskiej szkoły, no to jest inicjatywa rządu, żeby do tego...
No, związki też mogły podjąć taką debatę.
Żeby do tego poważnie podejść, żeby był jakiś efekt, prawda, w postaci ustaw, odpowiednich rozporządzeń ministerialnych. No nie może być tak, że taka debata w gronie związków zawodowych to bardziej by przypominała klub dyskusyjny. No niestety związki zawodowe nie mają mocy sprawczej, jeżeli chodzi o sprawy programowe, walczyć. Organizacyjne.
Pytałem o taktykę.
Szkoły.
No bo ta taktyka, jak sam pan powiedział,
ja
doprowadziła
gdyby takie było podejście jeszcze pół roku temu strony rządowej, gdyby zaprosiła ZNP, inne związki zawodowe, Solidarność, porozmawiajmy o organizacji szkoły, o programie, o tym, jak nauczać, prawda, żeby polska szkoła była jak najlepsza. I porozmawiajmy również o pieniądzach, prawda. To oczywiście, ale tego nie było, bo środowisko nauczycielskie było przez ostatnie już czwarty rok po prostu ignorowane, a ta reforma, czy też deforma została przeprowadzona odgórnie tylko przy wsparciu, że tak powiem, środowisk takich mocno prawicowych, jak pani Elbanowska, czy małżeństwo Elbanowskich. I tutaj debaty, czy z ZNP, czy z innymi związkami zawodowymi nie było. Nie było również debaty i rozmowy na ten temat z opozycją.
No i teraz wróćmy do rzeczywistości. Po pierwsze...
jesteśmy w niej.
No to propaganda jednej ze stron. Wróćmy do tego, jak wyglądała rzeczywistość. Wszliśmy do wyborów jako Prawo i Sprawiedliwość hasłem wyraźnych zmian w oświacie, bo to, co pozostawiło po sobie PO, które rządziło tą częścią życia publicznego, wołało pomstę do nieba. Zmieniliście podstawy programowe w gimnazjum, doprowadzając do tego, że uczniowie gimnazjum kończyli program gimnazjalny dopiero w pierwszej klasie szkoły średniej, zostawiając w trzyletnim liceum półtorej roku na przygotowanie do matury i tak naprawdę deprecjonując wykształcenie średnie. Wprowadziliście testy jako podstawowy środek sprawdzania wiedzy uczniów i to wszystko było bardzo mocno krytykowane przez praktycznie wszystkie środowiska oświatowe.
Chwalone w Europie.
W związku z tym przygotowaliśmy... Nieprawda. W związku z tym przygotowaliśmy projekt zmian, który przede wszystkim zakładał powrót do czteroletniego liceum, tak aby nauczyciele mogli dłużej pracować z uczniem, aby mogli nie tylko i wyłącznie wymagać od niego wiedzy faktograficznej, ale także nauczyli rozumowania, mieli czas na inne umiejętności, które uczniom są także potrzebne. Stąd ta zmiana organizacyjna, stąd zmiana podstawy programowej, która między innymi wiązała się z tym, że przywrócono nauczanie przedmiotowe, w tym historii, którą wycięliście w drugiej części szkoły średniej. Ale rozmawialiśmy ze związkami zawodowymi, pandemii większość postulatów związkowych została zrealizowana. Te postulaty dotyczyły chociażby miejsca kuratora w systemie oświaty. Generalnie związki były za wzmocnieniem pozycji i to zrobiliśmy. Kuratorium dzisiaj może na przykład zablokować likwidację szkół. Doprowadziliśmy do tego, że związki zawodowe mocniej uczestniczą w życiu szkoły, choćby opiniują arkusze organizacyjne, czego wcześniej nie miały. Rozmawialiśmy także o płacach i to jeszcze było z pistoletu strajkowego, bo przypomnę, że pierwsze propozycje podwyżek po kilku latach braku jakiejkolwiek podwyżki pojawiły się już w roku 2017. Wtedy pani premier Szydło zapowiedziała 3-stopniową podwyżkę po 5% przez kolejne lata. W wyniku rozmów ze związkami przyspieszyliśmy te podwyżki. Ostatnia transza zamiast w styczniu 20 we wrześniu 2019 roku i po kolejnych rozmowach zwiększyliśmy tę propozycję podwyżki we wrześniu 2019 roku o kolejne 5%.
Panie pośle, nie mamy tak 15% czasu, podwyżki. Żeby tak szczegółowo w to wszystko wchodzić.
Ale pytał pan, czy my rozmawialiśmy. Próbowaliśmy rozmawiać, ale rozmowa jak i dialog wyraźnie pokazują, że muszą być dwie strony, które chciałyby ten dialog
prowadzić. Teraz może odwróćmy całą sprawę i całą sytuację, bo piątkowe rozmowy w sprawie zmian w oświacie z pewnością, jak zapoczątkował je pan premier, bo przecież do niego dotarł raport również z ministerstwa, które zajmuje się przedsiębiorczością, innowacjami, technologii. W tym raporcie polska szkoła dosyć mocno została skrytykowana.
Ale to trzeba pamiętać, że te reformy, które wprowadzaliśmy, dopiero wchodzą tak naprawdę w życie. Mamy pierwszy rocznik, który zdawał dopiero nowy typ egzaminu, czyli egzaminu po 8 klasie. Zlikwidowaliśmy czysto testowy egzamin po 6 klasie, który niczego tak naprawdę nie wnosił, do niczego nie był potrzebny. I podstawy programowe dopiero stopniowo zaczynają wchodzić. Przypomnę, że tak naprawdę dziś po wakacjach dopiero ruszy...
chyba pisały, dopiero, prawda, panie pośle?
Większość to były pytania i odpowiedzi, gdzie trzeba było nieco napisać, a nie tylko i wyłącznie testowe. A więc formy opisowe. I trzeba pamiętać o tym, że dopiero do szkół średnich po tych wakacjach trafi pierwszy rocznik z nową podstawą programową. Także dopiero niektóre klasy szkoły podstawowej mają nową podstawę programową. Ten raport tak naprawdę ocenia to, co się działo dotąd w polskiej edukacji. Ja zgadzam się, że ta zmiana, o której rozmawialiśmy, jest bardzo potrzebna, a żeby nie była ona przeprowadzona całkowicie w ciemno i być może trzeba dokonać jakiejś korekty tego, co już się zrobiło, to dlatego okrągły stół. Rozmowy w piątek są początkiem, a nie zakończeniem dyskusji o tym, co jeszcze poza tymi zmianami, które już się dokonały i które są dobre dla polskiej edukacji i polskich uczniów, co jeszcze ewentualnie należałoby zrobić.
Czekamy zatem na te debaty, na te wszystkie zmiany, bo jak sami też dostrzegamy, no trochę merytorycznie w szkole musi się zmienić. Poza pieniędzmi również no trzeba spotęgować te wymagania merytoryczne.
Panie redaktorze, ja jestem w ogóle przeciwnikiem takich rewolucyjnych zmian, jakie przeprowadził rząd PiS-u i pani minister Zalewska. Zmian ewolucyjnych, gdyż lepiej rozwijać to i udoskonalać to, co do tej pory dobrze funkcjonowało. A chciałbym przypomnieć, że polscy gimnazjaliści byli, że tak powiem, na czołowych miejscach, nie tylko w Europie, ale i w świecie, jeżeli chodzi o poziom wiedzy, na przykład z zakresu matematyki, języków obcych, czyli ogólnych umiejętności.
Ale słabi byli, jeśli chodzi o umiejętności. Poza wiedzą, bo przy wiedzy to się wszystko zgadza, ale jeśli chodzi o umiejętności, kreacje, to już tutaj zbyt dobrze nie wypadaliśmy.
Ale to nie trzeba było likwidować tego, co dobrze funkcjonowało, tylko położyć nacisk, żeby to umiejętności praktyczne bardziej rozwijać. A ta reforma doprowadza do tego, że na przykład we wrześniu spotkają się w pierwszych klasach liceów podwójne roczniki. Czy pan poseł oczywiście wie, że to będzie po kilkanaście klas w każdym liceum w Białymstoku i czy też w szkole średniej. No,
szykują się... Ale my to mamy, bo ja przypominam sobie to, co się wydarzało.
Kompletny chaos się szykuje.
Nie będzie kompletnego chaosu, ponieważ o tym było wiadomo już kilka lat temu i samorządy powinny się do tego przygotować. Natomiast co do poziomu nauczania. Trzeba wyraźnie powiedzieć, ci wszyscy, którzy pracowali w szkole w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze roczniki po gimnazjach, a ja między innymi wtedy uczyłem w szkole i wszyscy moi koledzy i koleżanki wyraźnie zauważyli gwałtowny poziom wiedzy i umiejętności
spadek,
uczniów.
Tak?
To samo mówią nauczyciele akademicy, kiedy pierwsze roczniki pogimnazjalne skończyły szkołę średnią i trafiały na studia. Nastąpiło tąpnięcie wiedzy i umiejętności uczniów i z tym problemem trzeba było sobie poradzić. I ta reforma, którą wprowadziliśmy, właśnie temu ma zaradzić i ona temu zaradzi. Natomiast trzeba także rozmawiać o między innymi nowoczesnych metodach nauczania. Część nauczycieli je stosuje, ale trzeba większy położyć na to nacisk.
No, wszyscy powinni.
Trzeba zreformować między innymi system doradztwa metodycznego, bo on w praktyce przestał funkcjonować. Dziś bardzo wielu nauczycieli w ogóle się nie doskonali i stąd między innymi trzeba też wprowadzić jakiś system motywacyjny, który zachęci nauczycieli do takiej bardziej wydajnej pracy. I temu między innymi służą także te rozmowy przy okrągłym stole, gdzie nie tylko związki zawodowe, nie tylko przedstawiciele rządu, ale także szeroko rozumianego środowiska oświatowego. Eksperci mówią, co ewentualnie można byłoby jeszcze zrobić, żeby ta sytuacja w polskiej oświacie
była. Czy zatem będzie taka możliwość i kiedy zostaną sformułowane takie warunki brzegowe, które określą właśnie kierunki zmian i ewentualnie zwiększenie nakładów wtedy na edukację po to, żeby przyspieszyć wprowadzenie tych zmian? Jak pan sądzi?
Szanowni państwo, no nie da się tych wszystkich zmian, które byłyby pożądane, przeprowadzić wbrew środowisku nauczycielskiemu. No, to środowisko zostało, że tak powiem, z buta potraktowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest sfrustrowane, rozczarowane. No, generalnie rzecz biorąc, ten strajk został zduszony z powodów, że tak powiem, politycznych, ekonomicznych. I obecnie no, trudno będzie państwu minister Zalewskiej, czy nie wiem, kto tam ją w przyszłości zastąpi, rozmawiać z nauczycielami o wprowadzeniu jakichś nowych, że tak powiem, rozwiązań, metod, kiedy mamy bunt na pokładzie. No, ten bunt na razie przycichł. Strajk został zawieszony, ale tutaj bez naprawy relacji między rządzący, nauczyciele, trudno będzie jakiekolwiek pozytywne zmiany, bo to będzie, że tak powiem, panie pośle, orka na ugorze, z niewolnika nie ma robotnika, a niestety środowisko nauczycielskie, pan jako nauczyciel dobrze o tym wie, jest głęboko sfrustrowane, między innymi w pierwszym liceum ogólnokształcącym, gdzie pan nauczał. Dobrze pan wie, jakie są nastroje elitarne, najlepsze, czy jedno z najlepszych liceów w Białymstoku. No niewiele tam brakowało, aby maturzyści nie zostali dopuszczeni do matur, żeby nie zostali sklasyfikowani. To jest również pana środowisko i pan wie, że bez przełamania lodów, bez pozyskania nauczycieli nie da się nic zmienić, a ja nie wierzę, że ten rząd jest w stanie to zrobić, bo po prostu zignorował i nauczycieli i siłowo rozwiązał ten... Jest może pan... nie siłowo, przepraszam, w sensie siły fizycznej, ale w sensie, że tak powiem, takich metod twardych.
No. No to jest pan człowiekiem małej wiary, zaczekajmy. Uważaliście, że wielu rzeczy nie uda się temu rządowi, a my jednak wbrew waszym obawom i wieszczeniu Armagedonu wprowadziliśmy bardzo
wiele
zmian. Wiara jest
w stanie góry przenosić.
To prawda, ale my też pokazaliśmy skuteczność w wielu innych dziedzinach i mamy nadzieję, że tutaj też uda nam się tę polską szkołę jeszcze ulepszyć. My nie tłumiliśmy siłowo, my tylko mówiliśmy o tym, jakie są realne możliwości budżetowe. Jeszcze raz przypomnę, proponowaliśmy nauczycielom w roku 2019 ostatecznie 15% podwyżkę.
No ale porozumienie zostało, porozumienie Solidarność rząd zostało.
Rząd i Solidarność porozumiały się co do wysokości wzrostu wynagrodzeń w tym roku. Solidarność od początku mówiła o takim poziomie wzrostu wynagrodzeń. Nam się wydawało początkowo to trudne do osiągnięcia, ale ostatecznie takie porozumienie podpisaliśmy. Jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego uważał, że tylko i wyłącznie 1000 zł to jest jedyna forma porozumienia, no to nie da się w taki sposób rozmawiać, gdy jeden z rozmówców stawia zaporowe żądania i nie chce z nich w żaden sposób ustąpić. Dziś na pewno trzeba rozmawiać z nauczycielami, ostudzić emocje, bo one są rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie i co do tego jest pełna zgoda. Są także wyraźne podziały w tym środowisku i ten strajk na pewno przeorał relacje także międzyludzkie w poszczególnych szkołach. I troszkę czasu upłynie, zanim te nastroje troszeczkę uspokoją się i wtedy na pewno będzie warto rozmawiać także o tych zmianach systemowych, o których w tej chwili rozpoczynamy rozmowy w poszczególnych podstolikach, bo jutro rozpoczynają się rozmowy już bardziej szczegółowe, bardziej techniczne, prowadzone w 5 podstolikach przez poszczególnych wiceministrów i mamy nadzieję, że za jakiś czas zaowocują one propozycjami, które będą także i przyjęte albo przedyskutowane także i przez nauczycieli i wspólnie wypracujemy takie kierunki zmian w polskiej edukacji, które polepszą sytuację w polskich szkołach. Ale to będzie wymagało trochę czasu, nie da się tego zrobić z dnia na dzień.
Na razie wiemy, że 6 maja odbędą się, czy rozpoczną się matury. Na zakończenie o propozycji prezydenta Francji Macrona, aby ze strefy Schengen wykluczyć tych, czyli te państwa, które nie chcą wypełniać wszystkich ustaleń Unii Europejskiej. Jak panowie to odebraliście?
Znaczy, ja jestem zaniepokojony tymi słowami i wydaje mi się, że prezydent Francji nie powinien tak się odnosić czy do Polski, czy do jakiegokolwiek innego.
No to nie stara polityczna metoda, że jak jest problem wewnętrzny i nie można sobie z nim poradzić, trzeba się odwołać do zewnętrznego wroga.
Francja w ogóle się kiedyś uważała za pierwszą córę Kościoła, najważniejsze państwo Unii Europejskiej. Jest to chyba w ich takiej kulturze politycznej traktowanie innych państw. Również może to związane jest z przeszłością kolonialną innych państw, że tak powiem, jako...
No, z góry, tak.
Troszkę
delikatnie mówiąc.
Z góry, z takiej... Ale za czasów rządów Platformy takie, tego typu powiedzenie byłoby niemożliwe. Niestety to, że Polska jest teraz w takiej oślej ławce w Unii Europejskiej z takim czarnym Piotrusiem, skłania również takie państwa jak Francja czy inne do lekceważenia Polski. Niestety my sami przez ostatnie lata poprzez ignorowanie, poprzez konflikty z Unią Europejską, poprzez to przegrano w sprawie wyboru Donalda Tuska 27-1, stawiamy się na marginesie Unii Europejskiej. To jest niepokojące, że niestety przez działania rządu PiS-u mamy taki, nie wiem jak to nazwać, czy wyprowadzanie Unii Europejskiej z Polski, czy wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, ale takie rozluźnianie więzów. I o tym się mówi. I być może jest to jakaś groźba, no, która za ileś tam lat, kilka czy kilkanaście, stanie się realna, bo jeżeli Polska nie chce współpracować ani z Komisją Europejską, ani z innymi tymi wiodącymi państwami Unii Europejskiej, to niestety może nas to doprowadzić i do wyjścia ze strefy Schengen, i do obcięcia środków unijnych, i do tego, co się dzieje w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, czyli że kwestionowane są różne polskie zapisy z zakresu reformowania sądownictwa, prawda, jako niezgodne z prawodawstwem unijnym. Po prostu na własne życzenie stawiamy się, albo właściwie na życzenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, trochę obok Unii Europejskiej.
No i znowu wróćmy do rzeczywistości. Proszę, znowu państwo słyszą straszenie tym, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale to przed chwilą słyszę, że Platforma przyłącza się do tych strachów na lachy i uważa, że te groźby są jakoś, w jakiś sposób realne. Pan Macron pokazał po pierwsze, że jest mało skuteczny. Szybkość tracenia...
Jako prezydent, tak?
Szybkość tracenia poparcia wewnątrz Francji jest rekordowa w historii Francji. Nawet jego poprzednik, który był synonimem nieudolności i szybkiej utraty wiarygodności, pan Hollande, tracił to wolniej niż obecny prezydent Francji. Po drugie, pan Macron próbuje odgrywać rolę takiego głównego decydenta w Unii Europejskiej. Jak na razie czas pokazał, niewiele udało mu się zrobić, a praktycznie nic.
Ale to jest zastanawiająca metoda, panie pośle, ze względu na to, że przecież mamy zupełnie inne teraz rozwiązania traktatowe. Już nie we wszystkich sprawach obowiązuje jedność europejska, tylko trzeba zdobyć większość i jeśli formułuje się tego rodzaju wnioski, to oznacza, że większość z pewnością nie poprze Francji.
No ale to mam wrażenie, że to jest zagrywka na rzecz wewnętrznego rynku politycznego, żeby pokazać, jakim wielkim przywódcą w cudzysłowie jest pan Macron, bo realnie odgrywa stosunkowo mniejszą rolę niż inni prezydenci Francji poprzednio. Element kolejny, nie była to jakakolwiek groźba skierowana literalnie do Polski, tylko do tych państw, które nie chcą przyjmować migrantów przymusowo. A przecież Polska nie była jedynym państwem, które obawiało się tego typu rozwiązań unijnych i dziś nikt normalny w Unii Europejskiej nie głosi hasła powrotu do pomysłów sprzed kilku lat.
Otwartych granic.
Otwartych granic i przymusowej relokacji migrantów. A to przecież dziś próbuje pan Macron wracać do tego samego tematu. No to oznacza, że jest z góry skazany na przegraną, bo nawet Niemcy, które swego czasu forsowały tego typu politykę, dzisiaj od niej zupełnie odeszły.
Są znacznie ostrożniejsi.
I trzeba jeszcze sprostować to, o czym tu mówił przed chwilą mój przedmówca. No przecież to nie jest tak, że chociażby ustawodawstwo dotyczące sądownictwa podlega regułom europejskim czy Unii Europejskiej. To wyraźnie traktatowo zastrzeżono dla kompetencji poszczególnych państw narodowych i my z tych kompetencji korzystamy. To, że dzisiaj grupy polityczne mające przewagę choćby w Komisji Europejskiej mają inny stosunek do polskiego rządu, to wynika przede wszystkim z tego, że ideologicznie i światopoglądowo są bardzo od nas odległe. Bo jeżeli duża część tych polityków przede wszystkim kontaktuje się na przykład z Polską Wiosną czy Polską Nowoczesną, Petru, a dzisiaj pani Lubnauer, to znaczy, że mają bardzo podobne poglądy. I tak jak na scenie krajowej między Prawem a Sprawiedliwością, a skrajnie lewicowymi partiami jest duża rozbieżność polityczna i programowa, to tak samo jest i na poziomie europejskim. I ci politycy swoje urazy przenoszą niestety na działanie instytucji europejskich, które powinny być wolne od tego typu nakazów światopoglądowych, ale niestety ci ludzie próbują na swoje wyobrażenie kształtować wszystkie kraje Europy.
Czyli co, powinniśmy jednak powrócić do tej biurokratycznej niezależności, obojętności, że tak powiem, politycznej, żeby móc spokojnie realizować to, co zostało uzgodnione przez wszystkich członków Unii Europejskiej?
Polska, wstępując do Unii Europejskiej, no, zobowiązała się do przestrzegania pewnych zasad, również w zakresie praworządności, sądownictwa. I niech pan poseł tutaj nie błądzi, że jest to wyłącznie tylko i kompetencja krajowa, gdyż sami pod wpływem czy to Komisji Europejskiej, czy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wycofaliście się z części tych zapisów i reform i niewykluczone, że dalej będziecie się wycofywali, kiedy pojawi się groźba, nie wiem, zamrożenia środków unijnych, gdy teraz się o tym otwarcie mówi, że wypłacanie środków unijnych będzie uzależnione od przestrzegania praworządności.
Pytanie,
prawda?
Czy to w dobrą stronę idzie, czy też nie? To już jest
pewnie temat
kolejne.
Na inną dyskusję, no ale taka jest rzeczywistość i no, chociażby wasze postępowanie i reformowanie tak zwane w cudzysłowie sądownictwa, no prowadzi do tego, że nie dość, że będziemy mieli mniejsze środki na Polskę, a być może i te mniejsze
tak,
środki...
się stało ostatnio w polityce, że wzajemnie ale wszyscy się
stracą. To
teraz może spróbuję wyjaśnić
ale
kilka rzeczy.
Ale pan nie wygląda na przestraszonego, ja też nie, panie pośle.
Króciutko. Po pierwsze, inaczej wyglądała Unia Europejska w momencie, kiedy do niej przystępowaliśmy i dzisiaj jest
nie
innym stowarzyszeniem. I my wyraźnie mówimy o tym, że jest to organizm, który się ciągle kształtuje i my chcielibyśmy mieć choć minimalny wpływ na to, jak wyglądają struktury Unii Europejskiej. My będziemy dążyli do tego, aby walczyć realnie o interesy Polski w Unii Europejskiej. Nie wszystkim się to podoba, bo czasami te interesy są sprzeczne, na przykład z interesami niemieckimi, francuskimi czy jakimiś innymi. I my mamy odwagę walczyć o te interesy, a nie tylko i wyłącznie płynąć z tak zwanym głównym nurtem, czyli przyjmować wszystkie decyzje, także te niekorzystne, które były dla Polski, jak chociażby w sprawie likwidacji stoczni. Może to mniej z naszego regionu, ale to jeden z przykładów, kiedy poprzednie rządy niestety nie robiły nic dobrego dla polskiego interesu.
Dziękuję bardzo. Jak sygnalizowałem, zdecydowaliśmy to temat do kolejnej rozmowy i mam nadzieję, że powrócimy do tego. Naszymi gośćmi byli Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję państwu.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.